Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Paulina Henik-Kloska, Polska 2050, 2050 lub 2050.
2050, 2050 też jest obietnicą zwycięstwa, więc może być.
Ale z Niemcami. Pani...
Z Niemcami i Anglią.
Pani poseł, dobrze. Rozumiem, że przyszła Pani w takim nastroju bojowym, bo okazuje się, że tylko Wy, Solidarna Polska oraz Konfederacja, bronicie konstytucji. Cała reszta się sprzedała.
Nie, no jakby głosowaliśmy podobnie, ale uzasadnienie tego głosowania mamy zupełnie inne.
Oni bronią niepodległości, a wy bronicie konstytucji.
Prawa strona sceny politycznej wychodzi z założenia, że konstytucja za mało została zgwałcona. My, że ustawa rodzi wątpliwości konstytucyjne, w związku z czym zgodnie z naszą przysięgą nie możemy jej poprzeć.
Chce pani powiedzieć, że Donald Tusk, Platforma Obywatelska i Lewica to gwałciciele. Tym razem zgwałcili konstytucję, tak?
Się od głosu, co pozwoliło ustawie przejść i my nie chcieliśmy
pójść
tą drogą.
Ja wiem, co oni zrobili. Pytam, czy pani zdaniem to gwałciciele.
Uważam, że postawili na inne wartości, bo to była ustawa, gdzie trzeba było wybrać, czy pozostaje się jednak w obronie tego,
pani
co mówi się
teraz
przez 7 lat.
Przepraszam, że wchodzę w słowo. Pani bardzo łagodzi teraz wypowiedzi Szymona Hołowni, który mówi o tym, że puszczają im nerwy, bo złamali swoje sumienia i konstytucję.
Bo jeśli posłuchamy tego, co dzieje się przez ostatnie dni, jak jesteśmy atakowani z tego powodu, że postanowiliśmy stanąć na straży konstytucji, wsłuchając się w głos wielkich autorytetów prawniczych i sprzeciwiając się tej ustawie, która wprowadza chaos, bezład i w zasadzie cementuje bezprawie Zbigniewa Ziobry.
Akt oskarżenia wobec Platformy, Chryste Panie. No.
Znaczy, dla mnie ta ustawa jest dokładnie tym, o czym mówią konstytucjonaliści i autorytety prawnicze. Cementowaniem bezprawia Zbigniewa Ziobry.
Dobrze. To dlaczego w takim... Ale Zbigniewa Ziobry, który głosuje przeciw tej ustawie.
Tak jak powiedziałam, bo ona...
Zbigniew Ziobro głosuje przeciw ustawie, która pani zdaniem daje mu pełnię władzy. Niech się pani zastanowi przez chwilę,
bo my chcemy ją...
Logiki w tym nie widzę za grosz.
Prawda jest taka, że ta ustawa w gruncie rzeczy cementuje bezprawie, ale Zbigniew Ziobro...
Ale pani nazwała bezprawiem Ziobry. Który to Ziobro nie chce tego bezprawia, więc Ziobro jako prawy rycerz głosuje przeciwko ustawie razem z wami i razem z Konfederacją.
Ziobro to przede
gratuluję
wszystkim chciałby... Ziobro i Konfederacja chcieliby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
Ja wiem,
mają jeszcze inny cel, sprzeciwiając się tej ustawie.
Tak. Ziobro jest zły, to już wiemy. Zanim pani weszła do studia, wiedzieliśmy, że pani powie.
Jest egocentrycznym człowiekiem o zupełnie odmiennym systemie wartości niż ja.
A pani nie jest egocentryczna.
Nie.
A, to dobrze. Pani poseł, przepraszam, bo nam tutaj się rozmowa do czasopisma Charaktery jakoś przyniosła. Wróćmy do polityki, jeśli pani pozwoli.
Proszę bardzo.
Bo tak naprawdę, czy to jest jakiś poważniejszy konflikt między wami a resztą opozycji? No bo jeżeli wy oskarżacie ich o to, że łamią konstytucję, a oni mówią, że jesteście partią lidera w krótkich majteczkach albo spodenkach, nie pamiętam, jakie padło sformułowanie, no to tak czy owak, no nie jest to łaskotanie się za uszkiem.
No, ja bym powiedziała, że to jest spór o pryncypia, o najważniejsze wartości w polityce.
No to jak pani pryncypialnie nie zgadza, to rozumiem, że pani na pewno nie wystartuje z nimi z jednej listy, prawda?
To sól tak naprawdę polityki. Ja wolę naprawdę po stronie opozycyjnej spierać się o pryncypia, o wartości, które są dla nas najważniejsze, niż tak jak Zjednoczona Prawica, o stanowiska,
pani
wpływy
poseł,
i stołki.
Dobrze, to ja się bardzo cieszę, że jesteście tacy pryncypialni. Skoro dzielą was pryncypia, to nie ma mowy o współpracy między Polską 2050 a resztą partii opozycji.
Dzieli nasz dojście do tych pryncypiów.
Nie, no dzielą was pryncypia, jak się okazuje.
Wizja.
Spór o pryncypia to był. Jedni zagłosowali tak, inni inaczej. Czyli w sprawie pryncypialnej, zasadniczej, najważniejszej, bo to jest synonim pryncypiów, czyli w najważniejszych sprawach macie inne zdanie niż Platforma. Znaczy, czy rozumiem, pozamiatane.
Mamy iście i inne zupełnie dojście. Myśmy się umówili na wspólny mianownik opozycji, który opozycję scementował. To były cztery poprawki, które faktycznie realizują naszą wizję naprawy tego, co zdewastował Zbigniew Ziobro.
Pani poseł,
i tu mamy wspólną wizję, którą po wyborach wygranych opozycja zrealizuje.
Jakie macie wspólną
Natomiast
wizję,
dziś
skoro
mamy inną wizję,
się różnicie?
Mamy inną, no to już mówimy. Platforma Obywatelska mówi, że postawiła na KPO. My mówimy, że Polacy zasługują i na KPO, i wolne sądy. I
tak
nie
jest.
Można między
jest
tymi
prawie...
nie stawiać znaku równości.
Jest prawie 7:58, a moim gościem Paulina Henik-Kloska. Pani poseł, to proste pytanie. Jeśli pani pozwoli, liczę na prostą odpowiedź, którą przynajmniej nawet ja zrozumiem. Czy jest możliwy start w wyborach wasz z PSL-em? Nie we wspólnej liście całej opozycji, tylko wy plus PSL, plus nie wiem, być może jeszcze Gowin, nie wiem, Agrounia albo ktoś taki.
Tak? Nie, to oczywiście tak daleko absolutnie nie pójdzie. Jeżeli chodzi o scenariusze wyborcze opozycji, one różne dzisiaj leżą.
Szymon Hołownia dostoje. Powiedział, że nie rozmawiamy o takiej konfiguracji jak start z PSL-em.
Nie rozmawiamy dzisiaj o takiej konfiguracji, bo jeszcze nie ma finalnej rozmowy o scenariuszach wyborczych. Dzisiaj jesteśmy jeszcze na takim etapie, że robimy różne badania. Przygotowujemy się do startu w wyborach samodzielnego.
Pani
i
poseł,
pod tym kątem lewica... cała partia ruszyła z przygotowaniami.
Pani poseł, lewica natomiast... mówi... Przepraszam, bo ja chciałbym tylko uściślić. Lewica mówi prosto. Albo idziemy my, lewica, we wspólnej liście całej opozycji, albo idziemy samodzielnie. Czy pani może powiedzieć to samo w imieniu Polski 2050? Albo wspólna lista całej opozycji, albo samodzielny start?
Jesteśmy w zasadzie zwolennikami dwóch scenariuszy. Albo tworzenie drugiego bloku, albo samodzielny start. Wspólna lista opozycji, za którą opowiada się paru liderów, jest o tyle niedobra, że demobilizuje i to pokazują badania, mocno elektorat opozycyjny.
Czyli nie wyklucza pani wspólnego startu z PSL-em?
Zostaje. Tego nie wykluczam, natomiast w większym bloku
wyborczym. Pani poseł, zaciskanie pasa po zwycięstwie będzie chyba bardzo trudne, no bo rozumiem, że z jednej strony będziecie mówili, że Polska jest w ruinie po rządach PiS-u, ale z drugiej strony, no rozumiem, że pani na przykład bez trudu pożegna się z 500+, czy z podnoszeniem płacy minimalnej, skoro zawsze była pani przeciwniczką.
O 500+ rozmawialiśmy już, jak byłam tutaj u pana
poprzednio. Więc nie będziemy do tego wracać.
I wiadomo, że opozycja, nikt na opozycji nie ma zamiaru tego programu likwidować.
A proszę powiedzieć, pamiętam pani głosowanie z lipca 2018 roku w sprawie podniesienia płacy minimalnej do niebotycznych poziomów 12 zł godzinę, za godzinę. Pamięta pani, jak pani wtedy głosowała?
Pewnie głosowałam przeciw, tak, bo takie były też wytyczne Nowoczesnej.
Głosowała ale pani przeciw podniesieniu płacy minimalnych do 12 zł. Rozumiem, że pani by chciała teraz obniżać płacę minimalną.
Tam z uwagi na konstrukcję tej ustawy, pamiętam, byliśmy przeciw, między innymi dlatego, że nie było...
A obniżenia wieku emerytalnego, jakiż to haczyk wam się
ale
nie spodobał?
Ja mogę wytłumaczyć, dlaczego wtedy głosowaliśmy. Między innymi ta ustawa podnosiła znacznie ZUS dla osób samozatrudniających się i nie rozwiązywała tego problemu. To był istotny
pani
problem
profesor, a dlaczego byliście przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego?
Bo Prawo i Sprawiedliwość, robiąc te zmiany, również nie wskazało formy finansowania, formy sfinansowania
czyli
tego programu i jednocześnie, uwaga, dewastowało.
Które...
Nie, każda reforma ma swoje całe okno, duże okno.
Dlaczego pani
tu
poseł...
zdewastowano Fundusz Rezerwy Demograficznej, który zbiera pieniądze na emerytury,
nie
wyrzut demograficznego, który będzie
może
musiał
się uda
sfinansować niż demograficzne.
Tam spytam panią poseł również, dlaczego głosuje w interesie wielkich koncernów, a nie w interesie zdrowia polskich dzieci. Ale
absolutnie
o tym wszystkim
nie.
W RMF24 w interi.pl. No to skoro obiecałem, to proszę bardzo. Pani należy do Komisji Zdrowia, zespół, przepraszam. Była pani w Komisji Zdrowia, to prawda, nie jest
chwilę
już pani.
Chwilę byłam, tak.
Należy pani do zespołu, to teraz bardzo modne są zespoły, zespół do spraw zdrowia publicznego. Oraz należy pani na przykład w zespole do spraw praw dzieci. Rozumiem, że i prawa dzieci, i zdrowie publiczne to dziedziny pani bliskie. No to sprawdźmy. 12 grudnia 2017 głosowana jest ustawa o wprowadzeniu akcyzy na e-papierosy. Mhm. Jak pani myśli, jak głosuje Paulina Hennig-Kloska?
Przeciw, ponieważ uznawaliśmy, że ta ustawa zmniejszy tylko wpływy do budżetu państwa i sprawi, że...
Czyli proszę państwa,
ale moment, panie redaktorze, pyta mnie pan o głosowanie, a nie daje pan nawet zdania uzasadnienia, dlaczego tak głosowała.
Nie, ale proszę państwa, to najpierw wyjaśnijmy. Była ustawa, która miała wprowadzić akcyzę również na e-papierosy, nie tylko na takie normalne papierosy tradycyjne. I pani w interesie wielkich koncernów głosuje przeciwko tej akcyzie. Jak nam to pani wytłumaczy?
To już tłumaczę. Po pierwsze, musimy pamiętać, że podatki pośrednie, co jest udowodnione naukowo przez ekspertów od ekonomii, nie są pokrywane przez wielkie koncerny, tylko tak naprawdę obywateli. To jest punkt pierwszy. Wprowadzono podatek bankowy. Czy zmniejszyły się zyski
bardzo
banków?
Bardzo panią przepraszam,
nie.
Ale w tej sytuacji znieśmy w ogóle akcyzę i obniżmy podatki radykalnie, bo to
ja
i tak
tłumaczę.
Idzie dla obywateli.
I teraz tłumaczę. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość...
Niech wódka będzie po 5 złotych.
Nie o to chodzi. Oczywiście, że takie podatki, które finansują ważne rzeczy w państwie, muszą być.
Ale jak to? Przecież to też są podatki pośrednie.
I teraz gdyby...
Pani poseł, 14 lutego 2022 podatek cukrowy. Jak pani głosowała?
Tak był skonstruowany,
że też głosowała pani przeciw. I znowu,
ale mogę?
Wielkie koncerny spożywcze,
pan
które karmią...
gościa,
które
panie
karmią,
redaktorze.
Zaraz pani pozwolę wytłumaczyć. Które karmią dzieci fast foodami, albo karmią dzieci słodyczami i napojami gazowanymi słodkimi. Bardzo pani serdecznie dziękuję za pani głosowanie.
Nie, znaczy dwie kwestie. Tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o te podatki, to tak jak powiedziałam, płacą je obywatele, nie koncerny. Znaczy naprawdę to jest udowodnione, koncerny swoje zyski wypracuje. Po drugie, byliśmy już w fazie wzrostu inflacyjnego. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło pryncypialnie czkawkę legislacyjną za zasadę, która wprowadzała
nie
nowe do systemu podatkowego, nowe opłaty, podatki i daniny.
Pani poseł, to nie jest odpowiedź na pytanie.
Masowo, nie. 40 podatków danin.
Pani poseł, to naprawdę nie 40... jest odpowiedź na to pytanie. Ja panią pytam.
Zaraz dojdziemy do, znaczy jak mi pan da naprawdę
pani poseł, pani,
trzy zdania.
Pani poseł, pani już mówiła zdań 5 i nie odpowiada na pytanie. Ja apeluję, niech pani mówi nawet 6 zdań, nie tylko 3. Tylko na temat. Dlaczego, jak przychodzi co do czego, to pani zawsze głosuje w interesie koncernów, a nie zdrowia publicznego,
nieprawda,
a nie dzieci?
Nieprawda.
No, daję pani przykłady.
Po pierwsze, wtedy głosowaliśmy przede wszystkim, po pierwsze, przeciwko wzrostowi inflacji bazowej, która dzisiaj dożyna nasze portfele, bo między innymi 40 opłat, danin i podatków, które wprowadziło do polskiego systemu.
W 2016 już byliście przeciwko inflacji?
Oczywiście, bo już wtedy było widać,
nic
że
było
mamy czkawkę podatkową, nastawioną celami fiskalnymi, która ma tylko i wyłącznie
poseł,
wydrenować
dobrze
pieniądze z kieszeni obywateli.
Pani się broni, mówiąc, że tak naprawdę...
Natomiast drugi, w przypadku soków, jeśli mogę?
Tak. To nie były soki, tylko Coca-Cola i inne tego
nie,
rodzaju soki.
Nie, prawda. Słucham. Jest taka, czy zmniejszyło się spożycie? No przecież podatek jest. Zmniejszyło się spożycie tych napojów?
Nie wiem.
Nie. No nie zmniejszyło się.
A przynajmniej są pieniądze w budżecie na leczenie otyłości tych bachorów.
Które, nie, prawda, no proszę tak nie mówić o dzieciach, które, ale proszę się nie wyrażać tak o dzieciach, które mają poważne problemy z otyłością, często po pandemii, wynikające z różnych przyczyn,
ale na przykład pani nie zadba o to, żeby na przykład dostęp do tych słodkich dobrodziejstw był ograniczony. Ale sekundkę.
Wprowadzaliśmy poprawkę, żeby właśnie te pieniądze były przeznaczone na leczenie
pytanie?
Tych dzieci. Prawo i Sprawiedliwość to odrzuciło, ponieważ oni tylko chcieli pieniądze do budżetu, a nie przeznaczać
pani
na leczenie
poseł,
dzieci.
Mogę
ja się nie mogę godzić
pytanie?
Na pobieranie pieniędzy i puszczanie ich w komin.
Jeszcze, bo nie, jeżeli pani jeszcze jest nieusatysfakcjonowana czasem,
proszę.
To proszę, to wystąpienie będzie... Bo ja mam takie pytanie, bo pani mówi tak.
Bo rozmawiamy o szeregu ważnych głosowań.
Pani mówi tak. Przeciwko e-papierosu, akcyzie na e-papierosy głosowałam wcale nie dlatego, że to interes korporacji... Przeciwko podatkowi cukrowemu głosowałam nie dlatego, że to jest interes korporacji, bo podatki pośrednie wcale nie uderzają w korporacje, tylko w obywateli. Prawda?
Proste.
Dobrze.
To jest jeden z wielu elementów.
Czyli na razie według starej tomistycznej zasady dyskusji, scholastycznej, dobrze zrecenzowałem wypowiedź poprzednika. No więc teraz mam do pani pytanie. Skoro pani uważa, że trzeba uderzyć w korporacje, a nie w obywateli, to dlaczego 6 lipca 2016 roku głosowała pani przeciwko podatkowi od hipermarketów?
A bo dobrze wiemy, a co zostało zawieszone w inflacji? Między innymi ten podatek od wielkopowierzchniowych sklepów. A wie pan dlaczego? Handlowy tak zwany.
Znaczy, powiem pani uczciwie,
a wie pan dlaczego? Bo ten podatek przekłada się wprost.
Czyli...
Ten podatek przekłada się wprost na ceny towarów na półkach.
Czyli pani
na ceny
głosując
żywności,
tak zawsze w interesie korporacji, tak naprawdę
no nie, w
głosuje
interesie
w moim
obywateli.
Interesie, tak?
Tak.
Ach, to kamień z serca, naprawdę.
To teraz, panie redaktorze.
A dlaczego w takim razie w interesie obywateli nie jest podniesienie płacy minimalnej do 12 zł?
Tu oczywiście trzeba i ostatnio
to
głosowaliśmy
pani
za podniesieniem. Nie, to tak jak mówiłam, wtedy były nierozwiązane kwestie ZUS-u.
A to wtedy miała pani inne poglądy, a teraz ma takie?
Nie, nie.
No to dlaczego wtedy pani uważała, że nie można podnosić płacy minimalnej?
No, tak jak powiedziałam, wtedy mieliśmy totalnie nierozwiązane kwestie ZUS-owskie. Dzisiaj jest wysoka inflacja. Przyjmowaliśmy wzrost płacy minimalnej w związku z szalejącą inflacją. Jest to następstwo ustawy podatkowej i faktycznie głosowaliśmy za wzrostem płacy minimalnej, bo tą płacę trzeba istotnie podnosić.
Więc
ale przy tym trzeba rozwiązywać cały szereg innych problemów.
Poseł,
i Prawo i Sprawiedliwość jest rządem, który często nie widzi tego
pani
większego
poseł, chciałbym
okna.
Chciałbym pani wyznać, że jest pani moją ulubioną posłanką i mówię w ogóle posłem, parlamentarzystą Polski 2050 albo 2050 albo 2050. Niemniej jednak w tej sekwencji wypowiedzi jest pani całkowicie niewiarygodna, proszę wybaczyć.
No, ale dlaczego?
No, dlatego, że jak pani pokazuje, że pani przekłada dobro korporacji, finansowe dobro korporacji, głosowanie nad akcyzą na e-papierosy, tego się nie da obronić.
Dobrze, a mogę naprawdę coś spokojnie powiedzieć?
Proszę pani, a ile pani potrzebuje czasu?
Tu powiem dwa zdania jeszcze.
Nie, proszę pani, pół minuty albo minuta, proszę, czas start.
To w gruncie rzeczy przy tej akcyzie na e-papierosy było udowodnione, że ten podatek jest na tyle nieszczelnie skonstruowany, że te papierosy bez opodatkowania będą wpływać z zagranicy, obchodząc nasz system podatkowy. I w gruncie rzeczy koncerny zagraniczne wypiorą nasz z rynek, bo bardzo łatwo jest ten akurat produkt zamówić przez internet. No panie redaktorze, niestety wprowadzając ustawę podatkową, ja akurat jestem członkinią Komisji Finansów Publicznych. Ustawa podatkowa to szereg rozwiązań i jej towarzyszących. Każda taka ustawa rodzi po pierwsze ryzyka wzrostu kosztów pracy i kosztów produkcji, które potem doprowadzają do szalejącej inflacji bazowej. Dokładnie z tym się mierzymy dzisiaj, bo poza inflacją tak zwaną Putina, o której mówi bardzo chętnie Prawo i Sprawiedliwość, mamy dzisiaj w Polsce bardzo wysoką inflację bazową. I to jest efekt wprowadzenia do systemu podatkowego w Polsce 40 opłat, podatków i danin, które spowodują, że koszty produkcji w Polsce drastycznie wzrosły.
Jest takie opowiadanie Andrzejewskiego o krucjacie dziecięcej, bardzo zresztą ciekawe. Ona ma ponad 100 stron w druku i jest jednym zdaniem. To jest, myślę, pani...
Moje było zdecydowanie krótsze, zajęło.
To jest pani sposób na mówienie dwóch
parę
zdań.
Liniek.
Parę dziesiąt. Zajęło pani minutę mówienie tych dwóch zdań. Minutę. Parę linijek. To zależy, jak pani, jak drobnym
gdzie
druczkiem...
Gdzie tu 100 stron? Mhm. Epopei nie napisała.
Proszę pani, bo tak naprawdę, dobra, zostawmy to. Jeśli pani
o systemie podatkowym mogę się spierać do jutrzejszego rana.
To ja naprawdę mam taką propozycję. Niech pani tu zostanie, ja już sobie pójdę. Pani
nie, nie ma takiej, ale to naprawdę dzisiaj bardzo interesuje. Bo mamy sytuację, w której mamy horrendalnie szalejące ceny gazu,
wykładają biznes.
No
nie da się,
no jak
słowo honoru, że się nie da. No ja dzisiaj po prostu, wie pani, to przez ten sympatię do pani, bo normalnie bym panią tam wbił w fotel.
Wyrzucił ze studia.
Tak, nie, tam użył zapadni. Pani poseł, bo chcecie reformować również Trybunał Konstytucyjny.
Koniecznie.
I czytam wasze propozycje i macie takie dwie propozycje. I pierwsza to jest reforma Trybunału, jak nazywacie. Rozwiązanie pierwsze, reforma Trybunału. I ona będzie polegała na tym, żeby obecny skład Trybunału należy zlikwidować. Znaczy obecny trybunał w składzie, którego zasiadają sędziowie, dublerzy, a także osoby niespełniające wymogów dla sędziów, zostaje odwołany. Jak możecie odwołać Trybunał Konstytucyjny, nie zmieniając konstytucji?
I oczywiście tam są dwie wersje.
A druga wersja jest taka, że w ogóle należy zlikwidować Trybunał Konstytucyjny i każdy sąd mógłby wtedy decydować o tym, czy coś jest konstytucyjne, czy nie.
Tak, tam są dwie wersje generalnie.
Są kompletnie niekonstytucyjne. No to nie trzeba być prawnikiem konstytucjonalistą, by wiedzieć, że to jest zamach na konstytucję taki już czysty, już tak bardziej zgwałcić konstytucji nie można.
Obie te wersje oczywiście w pewnym zakresie wymagają większości konstytucyjnej.
Musielibyście napisać konstytucję na nowo.
No ale mówię, to teraz tak, po kolei. To jest ekspertyza Instytutu Strategii 2050, która powstała, która pokazuje idealny świat przyszły. W tym idealnym świecie przyszłym, gdzie mamy jako opozycja większość...
klimat, długie wakacje...
Nie, to jest sytuacja, w której jak pan będzie spierał się z władzą, to będzie pan mógł liczyć na sprawiedliwy wyrok.
Jak wy będziecie władzą, to ja będę musiał emigrować.
To ja już, nie, ja już dokończę. I teraz mamy świat idealny, w którym albo musimy... Znaczy dzisiaj nie ma Trybunału Konstytucyjnego.
Pani poseł, ale
dzisiaj nawet wewnątrz środowiska Zjednoczonej Prawicy...
No bo mówicie teraz tak... My pryncypialnie zagłosowaliśmy przeciwko ustawie dającej pieniądze na KPO, mającej dać te pieniądze, bo walczymy w obronie konstytucji. A później piszecie takie proszę się nie gniewać, kocopały, o tym, że można zlikwidować, że można zlikwidować Trybunał Konstytucyjny i nie mówicie, że to jest projekt nowej konstytucji, tylko chcecie to w ustawie zmienić. No.
Nie, panie redaktorze, to ja zapraszam do odsłuchania naszych konsultacji w Sejmie, które odbyły się z udziałem wielu konstytucjonalistów i wspaniałych prawników.
Czyli chcecie zmienić konstytucję, tak?
Ta regulacja oczywiście wymaga. Tu jest kwestia wyboru.
Nie, dobra, to jest spokojne, bo i tak nigdy nie będziecie mieli takiej większości, więc możecie sobie obiecywać.
Albo trzeba będzie zlikwidować Trybunał i faktycznie postawić na rozproszoną kontrolę konstytucyjności prawa w Polsce,
żadna partia już nie mogła tego przejąć, albo
sędziowie orzekają na podstawie...
Obiecujecie, że zmienicie konstytucję. To jest mniej więcej tak
nie
samo...
Nie będziemy gwałcić konstytucji, to mogę panu...
To jest tak realne jak obietnica uprawy z selera na Saturnie.
To jest... Znaczy, ja muszę mieć duży obraz, do którego jako polityczka dążę wspólnie z ekspertami.
Obrazów. Interesuje się pani sztuką?
Interesuję się ostatnio, mam mało czasu, ciągle czytam jakieś ustawy albo w zakresie prawa podatkowego, o które pan mnie potem pyta, albo w zakresie...
Nie, obiecałem już, bo mamy minutę do końca.
Nie, jestem ekspertem od malarstwa. Mogę tylko powiedzieć, jakiś obraz
czyta.
Mi się... Tak, książki czasami czytam.
Jakie?
To różne.
A propos malarstwa, bo mnie o to pytanie prosili malarze z Krakowa. Zresztą malarze z Krakowa są w tej chwili
absolutnie... Ja mogę powiedzieć, czy mi się obraz podoba, czy nie, czy go rozumiem, czy coś w nim widzę,
jesteś
ale...
Jesteś zadowoleni?
Nie
dobrze, było pytanie o malarstwo, drodzy malarze
z Krakowa. Absolutnie nie czuję się ekspertem od malarstwa,
poseł,
żeby
dobrze,
oceniać
co pani
wielkich
czyta?
Malarzy. Różne rzeczy. Ostatnio czytałam między innymi książkę o Elżbiecie II, ale także o betonozie, a także o betonozie w miastach, z którą, jak z nią walczyć, ale także o... Teraz mam na biurku akurat Chińczycy trzymają nas mocno. Bardzo fajna książka.
Czyja?
Śledcza polskiej dziennikarki, nie pamiętam teraz nazwiska, która pokazuje, jak kolonizują nas Chińczycy poprzez wpływ kapitału chińskiego na naszą europejską rzeczywistość. A jak próbują kupować akcje, inwestować w Europie, by nas też od tego kapitału uzależniać. Ciekawa książka.
Jest książka amerykańskiej dziennikarki A Year Without Made in China. O tym, jak próbowała przez rok przeżyć bez kupowania czegokolwiek w Chinach. Polecam państwu.
Udało się?
Twierdzi, że chyba dwa razy poległa. Raz w sprawie jakiegoś leku, który był sprowadzany, znaczy, który był na komponentach z Chin zapewne, chociaż szukała po całej Ameryce.
I ja jestem
Ameryce
zdecydowanie
Europie.
Za wzmacnianiem odporności Europy od uzależniania się od...
Puenta tej mojej historii jest taka, że ja dostałem tę książkę w prezencie. Był to fake książki zrobiony w Chinach.
No, moja siostra 6 lat tam mieszkała, pracując, więc trochę znam.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy
obyczaje.
W Chinach i nie tylko. Bardzo państwu
Polonię chińską, jest jej niewiele.
Bardzo
ale
państwu
jest...
dziękujemy, kłaniam się. I Chińczyków chińskich, którzy specjalnie, jak się dowiedzieli, że pani jest, stwierdzi, że się nauczą szybko polskiego, oni szybko
nie,
metro budują tej polskiego.
Musimy się bronić przed
kłaniam się nisko,
Chin na Europę.
Zabije nas zaraz RMF 24 i inni tacy. Kłaniam się wam nisko, do widzenia.